Cześć, tu Dominika. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Ważne. Bardzo dużo nauczyłam się z tej książki i gdy tylko zobaczyłam, że ma się ukazać, to od razu wiedziałam, że będę chciała ją przeczytać. Z jednej strony czułam, że zalewanie miast betonem to coś złego i że chyba spieczone słońcem rynki to niezbyt przyjemne miejsce do spędzania wolnego czasu. A z drugiej strony, wiele lat temu, gdy w moim mieście uporządkowano w końcu rynek, czyli położono czyste płyty i stało się bardziej sterylnie, to sama pomyślałam, że no, nareszcie, że to jakoś wygląda. Narzekałam też na przykład, że chodnik na osiedlu jest nierówny, bo znowu te okropne drzewa go wybrzuszyły. Książka aktywisty Jana Mencfela pod tytułem Betonoza – Jak się niszczy polskie miasta trochę mi wszystko uporządkowała w głowie. Przyznam, że zakreślałam w niej co drugie zdanie jako warte uwagi, gdy przygotowywałam się do tego wywiadu. I właśnie dlatego, że tyle ciekawych zdań tam znalazłam, postanowiłam, że jeśli tylko autor się na to zgodzi, to muszę z nim porozmawiać. Jak dużo mamy czasu, żeby trochę zatrzymać tę betonozę? Może nie chcę jakoś specjalnie słuchaczy na początek straszyć, ale z pana książki te prognozy nie wychodzą zbyt optymistyczne. Jak bardzo musimy się wziąć w garść, żeby zapobiec jakimś nieodwracalnym skutkom betonozy w miastach?
Każda decyzja, która prowadzi do betonowania miasta i na przykład wycinania drzew jest nieodwracalna w pewnym sensie, bo jak wytniemy dorosłe drzewo, które rosło kilkadziesiąt lat, nie daj Boże więcej niż 50 na przykład, no to musimy czekać kolejne 50 lat, żeby wyrosło w tym miejscu drzewo, które będzie miało równie wiele jakby właściwości, równie wiele cech, które wpływają pozytywnie na otoczenie, więc tak naprawdę każda decyzja, w ramach której pozbywamy się starych drzew z miast, jest katastrofalna w pewnym sensie. To jest taka mikrokatastrofa w skali jednego placu albo jednej ulicy. Ale jakby spojrzeć na to tak bardziej globalnie, no to jeżeli bierzemy pod uwagę takie zjawiska jak kryzys klimatyczny, susza, czy nie wiem, niestabilny coraz bardziej klimat, w którym żyjemy, no to właśnie jesteśmy na początku takiego okresu, w którym będziemy bardzo mocno w Polsce odczuwać skutki tych zjawisk, na przykład będziemy mieli problemy z wodą, już w ubiegłych latach w kilkudziesięciu polskich miastach zabrakło wody, ale też będziemy mieli problemy z nawalnymi deszczami, które będą nam zalewać przestrzenie miejskie, no i w każdej z tych sfer mogą nam pomóc drzewa, pomóc nam tereny zielone, no i pozbywanie się ich to jest jakby raczej pogarszanie naszej sytuacji.
W związku z tym, że nie siedzę przez cały czas w domu, to mogę zaobserwować betonozę na własne oczy, ale to, no wiadomo, są tylko miejsca, gdzie byłam. Jaką skalę betonozy pan zaobserwował?
Udało mi się dotrzeć do przykładów co najmniej 100 polskich miast, w których podjęto decyzję o rewitalizacji na przykład rynku albo jakiejś ulicy i w ramach tej decyzji wycięto drzewa z tego miejsca. Czyli jest to po prostu zjawisko powszechne, to nie jest jakiś wypadek przy pracy, tylko tak po prostu wygląda teraz standard, nie wiem, modernizacji, rewitalizacji miasta w Polsce, że się wycina drzewa i zalewa się takie reprezentacyjne miejsca właśnie betonem. No a do tego dochodzi presja inwestycyjna, presja na rozbudowę osiedli deweloperskich, na jakieś inne inwestycje, najczęściej drogowe albo nie wiem, budowę galerii handlowych. I bardzo często niestety te inwestycje są prowadzone właśnie kosztem drzew, zieleni. I na przykład Najwyższa Izba Kontroli w takim raporcie opublikowanym kilka lat temu wyliczyła, że przeciętna inwestycja na terenie polskiego miasta oznacza wycinkę 123 drzew. No i teraz możemy sobie to przełożyć na realia własnego miasta i pomyśleć, że no, każda taka inwestycja, którą widzimy, typu, że buduje się nowe osiedle albo galeria handlowa albo nie wiem, cokolwiek tam innego powstaje nowego, to właśnie jest średnio 123 drzewa pod topór. Inna statystyka, którą przywołuję w książce, to jest dane, które zebrało taki profil facebookowy Polska z Sentinela, czyli z taki badający zmiany w przestrzeni na bazie zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości. Oni sprawdzili, że na przykładzie Krakowa ubytek terenów zielonych z roku na rok to jest 1%, czyli o 1% mniejsze są tereny zielone w całym Krakowie niż były rok wcześniej. Czyli w kilka lat już jest kilka procent, tak? No więc no to jest bardzo dużo. I niestety to jest trend odwrotny niż na przykład w miastach zachodnioeuropejskich, gdzie się stara o to, żeby tych terenów zielonych było coraz więcej. No u nas niestety jest ich coraz mniej.
A to ciekawe, że w Polsce właśnie te inwestycje, te rewitalizacje i ten beton to jest taki symbol nowoczesności. Jeden z cytatów właśnie z pana książki to przechodzień, który mówi: wcześniej tu było tak dziko, a teraz tu jest krakowskie przedmieście, że jest tak pięknie. Dlaczego ten beton tak właśnie jest postrzegany w Polsce, pana zdaniem?
Beton w ogóle ma w sobie coś takiego, że często jest takim narzędziem postępu, nowoczesności i w zasadzie od kiedy wymyślono taką współczesną wersję betonu, taką bardzo łatwą, która pozwala na budowę dużych, wielkoskalowych projektów, czy to budynków, czy to właśnie jakichś innego typu struktur, to od początku to się kojarzyło właśnie jeszcze w XIX wieku z takim szybkim postępem i potem to samo było w latach, nie wiem, 20., 30., kiedy budowano modernistyczne osiedla, bloki. I po wojnie, w latach PRL-u, kiedy zaczęto budować z kolei bloki z wielkiej płyty, no to wszystko przetrwało do dzisiaj i dzisiaj jakby już nie bardzo wiadomo, gdzie ta nowoczesność, gdzie ten postęp ma się dokonywać. No powiedzmy, że zbudowaliśmy już autostrady, odremontowaliśmy dworce kolejowe, zbudowaliśmy nowoczesne stadiony. I niestety teraz ofiarą postępu, bo źle rozumianego dlatego ofiarą, pada przestrzeń miejska, właśnie takie rynki, place, ulice. Przez lata zaniedbane, bo mało kto zwracał uwagę na to, że w ogóle przestrzeń miejska jest ważna i należy w nią inwestować. A teraz nagle wajcha wychyliła się w drugą stronę. Przyszły pieniądze z Unii Europejskiej. No i właśnie ten niestety wzorzec nowoczesności przełożył się na to, jak wyglądają przestrzenie miejskie.
Czemu ci mieszkańcy sami chcą tej betonozy, skoro im będzie szkodziła na dłuższą metę?
A to nie jest tak, że mieszkańcy chcą betonozy, bo bardzo wielu z nich wcale nie chce takich zmian.
Ale niektórzy mówią, że właśnie uregulowana na przykład rzeka to jest ta, której chcą. Albo że właśnie rynek jak krakowskie przedmieście to jest coś super. Jakby pisze pan też o aktywistach, którzy działają na rzecz walki z betonozą. Natomiast nie jest to takie jednoznaczne, zgodne w 100%, jeśli chodzi o ogół mieszkańców.
Myślę, że to nie tylko aktywiści są tymi, którym się nie podoba taki model rozwoju, że po prostu znikają drzewa z miast i tereny zielone, tylko myślę, że bardzo wiele osób właśnie uległo takiej iluzji, że to jest ten postęp, nowoczesność, no i tak trochę machnęło ręką, no po prostu powiedzieliśmy sobie, no tak, no znikają te drzewa, no znowu wycięli, ale no tak pewnie musi być, no to trudno już, przecież nie będziemy protestować. No właśnie dlaczego nie? Właśnie o to chodzi, że mamy prawo protestować, że mamy prawo, że wizja miasta zielonego jest jak najbardziej wizją, która jest wiele argumentów przemawiających za tym, że tak powinny wyglądać miasta przyszłości i że właśnie postępy, nowoczesność to drzewa, a nie beton. Więc wiele osób myślę, że właśnie teraz przeżywa takie przebudzenie i dlatego właśnie w miastach zawiązują się takie lokalne stowarzyszenia broniące drzew. I myślę, że to wcale nie jest tak, że Polacy kochają beton i podoba im się taki rynek miejski, gdzie żadnego drzewa nie ma. I właściwie problemem tylko często jest to, że żeby zaprotestować, żeby skrytykować, żeby jakoś się sprzeciwić, to trzeba mieć odwagę się postawić, po prostu wyjść gdzieś, napisać komentarz pod nazwiskiem. W małym mieście to często jest odwaga znacznie większa niż w dużym, bo w małym mieście wszyscy się znają, władze mają dużo większe wpływy. I spotkałem się z takimi mieszkańcami, którzy powiedzieli mi wprost, że oni się nie zgadzają, nie podoba im się decyzja, żeby wyciąć drzewa na rynku, ale oni się nie sprzeciwią, bo się boją po prostu.
Trudno w ogóle czasem znaleźć informacje na temat tego, że jakieś takie zmiany niekorzystne są planowane, więc podejrzewam, że to jest kolejna rzecz, która utrudnia działanie.
Oczywiście takie decyzje często są ukrywane, są jakieś tam gdzieś biuletyny informacji publicznej, w których można się doszukać, że taki projekt jest planowany. Ale bardzo często do ostatniej chwili nie wiadomo, co dokładnie będzie zakładał projekt rewitalizacji. Potem się okazuje, że wjeżdżają koparki, wjeżdżają piły, a ludzie pytają, ale dlaczego wy wycinacie drzewa? No ale przecież, a co to, nie widzieliście, że projekt tutaj będzie realizowany, rewitalizacja, inwestycja. Padają te wszystkie magiczne słowa i wszyscy mówią, a no tak, no to trudno, no to szkoda, że tych drzew już nie będzie. No ale właśnie problem polega na tym, że często to nie jest żadna wyższa konieczność, tylko da się zrobić dobry projekt rewitalizacji rynku albo da się zrobić remont ulicy, nie tylko nie wycinając drzew, ale wręcz dosadzając drzew, zwiększając powierzchnię zieloną, teren zielony. I tak się po prostu robi w nowoczesnych miastach. Znaczy kombinuje się, jak od każdej strony, jak tutaj trochę zazielenić przestrzeń miejską. U nas się kombinuje, w ogóle się nie kombinuje w tą stronę, a jeżeli już, no to po prostu ogranicza się to do posadzenia drzew, nowych nasadzeń, najczęściej w donicach, które uschną pewnie po jednym lub dwóch sezonach.
Wspomniał Pan teraz o tych drzewach nasadzanych. Jak w Polsce w praktyce wygląda rewitalizacja? Co Pan zaobserwował?
No przede wszystkim to pojęcie się traktuje tak bardzo powierzchownie. Rewitalizacja, no to jest, jak patrzeć na to, co to słowo oznacza, revite od łacińskiego łaciny, no to jest przywracanie życia czy ożywienie. I teraz można by się zastanowić, jakiego życia chcemy, tak? No bo na przykład, czy chcemy, żeby po prostu więcej ludzi przychodziło w dane miejsce, żeby spędzali tam czas? No jeżeli tak, no to można by zapytać, w czym przeszkadzają drzewa, a wręcz jest jasne, że chociażby w miesiącach, kiedy jest cieplej, to drzewa pomagają i zachęcają ludzi do spędzenia czasu w jakimś miejscu, bo po prostu jest tam chłodniej. Są takie przykłady, nie wiem, no, miejsc, które po tak zwanej rewitalizacji stały się martwymi przestrzeniami. Przykładem może być na przykład plac Nowy Targ we Wrocławiu, gdzie wydano naprawdę ciężkie pieniądze na rewitalizację tego placu i teraz nikt tam nie chodzi, tylko przechodzą ludzie przez niego, uciekają jak najszybciej z tej przestrzeni, bo jest to właśnie taka trochę betonowa patelnia. Jedyny obszar tego placu, w którym ludzie przebywają, to jest taki wąski pas, na którym właśnie zostawiono drzewa. Więc tego typu działania po prostu wypaczają tak naprawdę ideę rewitalizacji i moim zdaniem to nikt się do końca nie zastanawia nad znaczeniem tego słowa, używając go.
Kołaczy mi się w tej sytuacji pytanie, no właśnie, dlaczego? Skoro można zrobić inaczej, można tak pięknie, z drzewami, dlaczego?
Wydaje mi się, że nigdy nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie tak naprawdę, jaki jest dla nas wzorzec nowoczesnej, dobrej przestrzeni miejskiej. I tak naprawdę ta historia Polski potoczyła się w taki sposób, że trudno jest nam jakby do czegoś nawiązać, nie ma żadnej ciągłości, a jeżeli już nawiązujemy do przeszłości, to jest też niefortunne trochę, bo rzeczywiście przed wojną w wielu miejscach no, drzew nie było, dlatego że ten okres przedwojenny to był tak naprawdę pierwszy moment w historii w ogóle miast, kiedy no rzeczywiście ten ideał miasta zielonego stał się jakimś takim mainstreamem, można powiedzieć. I wcześniej to w XIX wieku to było jakieś takie awangardowe myślenie, że powinny być w ogóle miejskie parki publicznie dostępne. Wcześniej takie tereny zielone w miastach to były prywatne ogrody przypałacowe dla elit, a nie dla publiczności. Nie istniało coś takiego jak zielone skwery, zielone place. To dopiero zaczęto zakładać w połowie XIX wieku w najlepszym wypadku. Potem początek XX wieku to był moment, kiedy powiedzmy, że ten okres dwudziestolecia międzywojennego, to próbowano jakoś tę sytuację poprawić, jeżeli chodzi o dostęp do zieleni w polskich miastach, no ale potem przyszła wojna, miasta były zniszczone, wiele z nich, no i były inne problemy, no trzeba było przede wszystkim odbudować budynki, więc nie było też do końca czasu na zazielenienie, a i tak w latach powojennych bardzo dużo tych polskich miast zostało skutecznie zazielenionych. Tylko, że właśnie teraz dzisiaj jak się o tym mówi, no to mówi się o tym, że trzeba odtworzyć historyczną substancję jakiegoś rynku. No i tak się składa, że akurat często właśnie wycina się drzewa, żeby odtworzyć tą substancję, a tymczasem można by się zastanowić, czy lepszy jest rynek z lat 30. bez drzew, czy rynek z lat 50. z drzewami. Dlaczego właściwie to te lata 30. są tym wzorcem, do którego chcemy dążyć.
Przytacza pan w książce argument, że wycinki są konieczne, gdyby nie były, nikt by tego nie robił. Czy rzeczywiście?
To jest chyba też jeden z mitów, że trzeba wycinać drzewa, bo one na przykład zagrażają bezpieczeństwu. Ja w książce umieściłem taki krótki rozdział pod tytułem Alfabet Drwala, gdzie po prostu znalazłem powody czy preteksty do wycinki drzew z różnych miast w Polsce na niemal każdą literę polskiego alfabetu. A to alergia, a to tam właśnie, nie wiem, oś widokowa, a to zagrożenie na Z. I każdy z nich tak naprawdę da się podważyć. Ale jeżeli chodzi o to zagrożenie, bo to jest taki argument bezpieczeństwo, no trudny do... Wydaje się, że jak ktoś powie, no coś zagraża bezpieczeństwu, więc trzeba się tego pozbyć, no też jest to do podważenia. I tutaj powołałem się na ekspertów, którzy wypowiadają się w książce. Między innymi Jarem Arabiński, biegły sądowy i wiceprzewodniczący w Komisji Rewizyjnej Federacji Arborystów Polskich. I on mówi jasno, że w Polsce nadużywany jest argument zagrożenia bezpieczeństwa, że owszem, może być na przykład taki przypadek, że drzewo ma suche gałęzie i mówi się wtedy, że zagraża bezpieczeństwo, a tymczasem wystarczy podciąć, dokonać pielęgnacji drzewa, wyciąć suche gałęzie, a nie trzeba wycinać całego drzewa. Poza tym statystyki pokazują, że w Polsce rocznie wypadkach związanych z przewróceniem się drzewa ginie 6 osób. To tyle, co ginie osób rocznie od uderzenia piorunem. A dodatkowo w tych 6 osobach, które giną pod przewróconym drzewem, część to są po prostu pilarze wykonujący wycinki. Więc tak naprawdę te zagrożenie ze strony drzew wcale nie jest aż takie duże i odpowiednio pielęgnowane drzewa, doglądane, naprawdę mogą, po prostu można to zagrożenie skutecznie zmniejszyć, no i nie pozbyć się drzew z przestrzeni.
Jakie jeszcze złe rzeczy ze strony człowieka spotykają drzewa w miastach? Gdzie jeszcze nasze traktowanie drzew jest dalekie od ideału?
No przede wszystkim drzewa w miastach, jeżeli nie mówimy o drzewach w parku, tylko takie na przykład przyuliczne, no i tak nie mają łatwo, że tak powiem, bo drzewo potrzebuje wody, żeby żyć. Bardzo często przy naszych ulicach rosną drzewa, których system korzeniowy jest całkowicie zabetonowany. Mają bardzo ograniczony dostęp do wody, rosną w takich maluteńkich misach drzewnych. No i trudno się dziwić, że takie drzewa z czasem zaczynają chorować. No, jeżeli nie dajemy im dostępu do najważniejszego składnika, który sprawia, że one mogą żyć, to będą chorować. Więc pierwsza sprawa to jest, że właśnie betonoza to nie tylko wycinanie drzew, ale też w ogóle betonowanie przestrzeni i sprawianie, że jakakolwiek przyroda w mieście, jak nie zostanie zniszczona przez człowieka, to po prostu sama umrze. Druga kwestia to jest po prostu systemowe niszczenie drzew przy okazji, nawet nie mające na celu ich wycinki, tylko zniszczenie przy okazji różnego rodzaju prac, przede wszystkim drogowych, bo to jest największy problem. Właściwie drogowcy w Polsce, realizując różne remonty dróg, często niestety poszerzając te drogi o kolejne pasy ruchu dla samochodów, niszczą drzewa, tak? Przycinają im korzenie, składują pod nimi materiały budowlane. Drzewa to jest taki śmietnik polskich miast i dla właśnie niestety różnych służb czy podmiotów, które realizują takie inwestycje i nie są traktowane jako coś wartego ochrony. Tak naprawdę, jeżeli nie zainterweniuje jakaś organizacja ekologiczna, to często takie działania przechodzą bez echa, a potem rok później takie drzewo, któremu podcięto korzenie albo jako w inny sposób je zniszczono, po prostu usycha.
A jak w takim razie drzewa byłyby traktowane w pana mieście marzeń?
No przede wszystkim byłyby traktowane jako po prostu element infrastruktury miejskiej. To jest też coś, o czym piszę w książce, czyli ja bym po prostu uznał, że jak jakaś ulica nie ma drzew, no to tak jakby nie miała chodnika albo nie miała latarni, no bo to jest jakby podstawowa rzecz w ogóle, bez której normalna przestrzeń miejska nie jest w stanie być pełnowartościową przestrzenią, no bo chociażby właśnie dlatego, że nie ma tam cienia, że taka ulica bez drzew przy większym deszczu może zostać całkowicie zalana, bo kanalizacja nie będzie w stanie wchłonąć takiej ilości wody, jaka potrafi ostatnimi czasy spaść w jeden dzień. A drzewa to potrafią. To jest wreszcie miejsce, w którym będzie nieznacznie gorąco, w którym będziemy musieli płacić wyższe rachunki za prąd, bo będziemy zużywać więcej klimatyzacji latem. Więc tak naprawdę w mieście marzeń, które sobie bym mógł wyobrazić, po prostu drzewa to element przestrzeni miejskiej, który jest tak ważny jak, nie wiem, no właśnie oświetlenie, kanalizacja, droga, asfalt, czy właśnie ten słynny beton. I tak jest traktowany przez mieszkańców, ale przede wszystkim przez władze tego miasta.
Jak wspomniał pan o tych chodnikach, to właśnie przypomniało mi się takie własne podejście sprzed lat, że jak widziałam, że korzenie trochę wybrzuszają chodnik, to myślałam sobie, że oto niedobre drzewo jakby psuje chodnik, a tu się okazuje, że to drzewo jest równie ważne jak ten chodnik i to właściwie sposób budowy tego chodnika powinniśmy dopasować do tego drzewa, bo to ono jest tu cenniejsze.
Istnieją całe systemy budowania infrastruktury, na przykład takiej, która zapewnia gładką powierzchnię, po której można chodzić, czyli chodnik, a jednocześnie jest przepuszczalna dla wody, czyli pod nią jest system korzeniowy drzewa, który po prostu wchłania wodę. Tego typu systemy są dostępne, są stosowane w Polsce, są eksperci, są firmy, które to robią, tylko po prostu nie myśli się o tym, żeby to zacząć na szerszą skalę stosować, czyli po prostu budować przestrzenie, powierzchnie przepuszczalne, które nie są właśnie betonem, które sprawiają, że spokojnie można pogodzić istnienie drzew z każdym rodzajem, może poza pasem ruchu, tak? Piesi mogą chodzić spokojnie pod drzewami i chodnik, na którym rośnie szpaler drzew, to nie jest najmniejszy problem, więc tak naprawdę nie ma takich obiektywnych powodów, dla których w mieście drzew nie może być. To jest tylko wymysł nasz, to jest tylko coś, co jest w naszej głowie, na szczęście mam wrażenie, że coraz więcej osób już tak nie myśli, ale niestety często myślą tak władze, że drzewa w czymś przeszkadzają. Nieprawda. Albo na przykład inny sposób myślenia. Jak jest plac i on ma pełnić funkcje reprezentacyjne, to nie może tam być drzew. Dlaczego właściwie? W sensie, dlaczego nie może prezydent miasta przemawiać w cieniu drzewa albo w otoczeniu drzew? Nie mówię, że cały rynek ma być porośnięty tymi drzewami, ale czym to przeszkadza? Dlaczego drzewa nie są reprezentacyjne, skoro na przykład jedną z bardziej reprezentacyjnych przestrzeni w Polsce jest ogród w Łazienkach w Warszawie, tak? Zielony teren. Więc naprawdę to nie jest tak, że reprezentacyjna przestrzeń miejska to jest przestrzeń gładka, betonowa, pozbawiona jakiejkolwiek zieleni.
No właśnie po lekturze pana książki, wyobrażając sobie nowoczesne miasto, zaczęłam sobie wyobrażać bardziej takie zarośnięte miasto niż takie przystrzyżone miasto, że ta nowoczesność i ta innowacyjność może wiązać się z zostawieniem trawników, niecięciem ich i właśnie z daniem luzu przyrodzie. To jest w ogóle zupełnie inny sposób postrzegania nowoczesności, mam wrażenie, niż jest powszechny w tej chwili. To jest takie dla mnie zaskakujące, że ta nowoczesność to zarośnięcie.
No właśnie, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jakie mamy wyobrażenie o pewnych sprawach, bo mam wrażenie, że tkwimy w takim wyobrażeniu nowoczesności, nie wiem, miasto przyszłości, mówimy takie słowa, miasto przyszłości i co widzimy? No ja myślę, założę się, że widzimy, nie wiem, coś a la Blade Runner, czyli jakieś takie miasto pełne sztucznego światła, wysokich budynków, przeszklonych albo właśnie betonowych, pełne jakichś pojazdów, hałasu i tak dalej. A kto właściwie powiedział, że tak ma wyglądać miasto przyszłości? Dlaczego uważamy, że tak musi być? Jak popatrzymy na inwestycje realizowane w nowoczesnych miastach, takich jak Kopenhaga chociażby, to te inwestycje idą w stronę tak zwanej zielonej i błękitnej infrastruktury, czyli tworzy się tak naprawdę wielkie ni to parki, ni to aleje, ni to jakieś wręcz dzielnice niemalże całe, w których no, przyroda gra pierwsze skrzypce, można powiedzieć, a jednocześnie to są tereny albo rekreacyjne, albo osiedla mieszkaniowe, w których ludzie mogą mieszkać. I naprawdę to nie jest tak, że wszystko musi wyglądać tak, jak sobie, nie wiem, 10-20 lat temu wyobrażaliśmy miasto przyszłości, bo no, oglądaliśmy się jakichś amerykańskich filmów science fiction. To nie do końca odpowiada naszym rzeczywistym problemom, wyzwaniom związanym z przyszłością.
Plus te wzorce, które gdzieś były chyba na zachodzie jakiś czas temu, też nie muszą okazać się właściwe, że musimy na przykład, nie wiem, przejść etap betonozy, żeby potem wrócić wszystko do góry nogami i dojść do tego, co teraz na przykład się dzieje w krajach zachodnich właśnie w związku z zazielenianiem miast. W sumie łatwiejsza ścieżka byłaby od razu przejść do tej zieloności.
No, łatwiej jest nie popełnić błędów, którzy popełnili inni, bo my właśnie w Polsce jesteśmy w tej sytuacji, że jeszcze wiele terenów, no, wiele zieleni udało nam się ocalić de facto. Właśnie dlatego między innymi, że tak się potoczyła historia, a nie inaczej, że nie mamy za sobą takiego długotrwałego okresu rozwoju, takiego jak miał miejsce w miastach zachodnich niemalże od II wojny światowej do dziś bez przerwy żadnej. I po prostu popełniono przez ten czas wiele błędów, które wynikały z tego, że właśnie było jakieś błędne wyobrażenie o tym, jak ma miasto wyglądać w przyszłości. No my nie zdążyliśmy, można powiedzieć, jeszcze tych wielu tych błędów popełnić. Przykładem terenu, który właśnie nie został zepsuty i teraz no jest jakimś tam pewnie nawet wzorem, myślę, że dla osób z zachodu może być obiektem zazdrości, to jest Dziki Brzeg Wisły w Warszawie, gdzie no po prostu on ocalał. To nie jest tak, że ktoś wymyślił, a to zrobimy taki dziki brzeg. Tylko no, nie zdążono tego wybetonować, nie zdążono tego uregulować. To jest przypadek w ogóle rzeki Wisły i wielu innych rzek w Polsce, przecinających też miasta. No akurat w Warszawie ta Wisła jest wyjątkowo dzika, właśnie po prawej stronie. No i dzisiaj już myślę, że wiele osób na tyle polubiło ten dziki brzeg z chaszczami, z zaroślami, z jakimś tam lasem łęgowym. No i jest on oczywiście też pod ochroną, że no, mam nadzieję, że już to nie zostanie zabetonowane w ramach jakiejś nieszczęsnej rewitalizacji. A zwróćmy uwagę na to, że nie ma tam ani oświetlenia, ani utwardzonej alei, którą można by się tam przejść, tylko jest tu aleja nieutwardzona, alejka. Są jakieś pojedyncze śmietniki, ławki. No i to jest teren, na którym bardzo wiele osób spędza czas z przyjemnością. I nic więcej właściwie nie potrzeba, jak się okazuje, do dobrej przestrzeni terenu zielonego, rekreacyjnego, który właśnie ma dziki charakter. Więc tego typu sytuacje pokazują, że jak się zorientujemy w porę, że jeszcze pewne miejsca w naszych miastach się nadają do ochrony i trzeba by może je uratować przed zabudową, no to będziemy do przodu w stosunku do miast zachodnich, które teraz wydają miliony euro czy dolarów, żeby zrenaturalizować na przykład brzeg jakiejś rzeki w mieście.
Ochrona brzmi jak taki regularny wydatek przez długi czas. To nie jest coś jednorazowego, że jednorazowa wycinka, przystrzyżenie, wycięcie, tylko to jest coś, co brzmi jak inicjatywa, która wymaga jakichś regularnych nakładów finansowych. Natomiast okazuje się, że rachunek nie jest taki prosty, że niedbanie się bardziej opłaca, dbanie opłaca się mniej. Czy mógłby pan wyjaśnić dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że drzewa, czy zieleń, czy tereny zielone spełniają określone funkcje, świadczą tak zwane usługi ekosystemowe i te usługi można przeliczyć na pieniądze, w tym sensie, że na przykład generują duże oszczędności dla budżetu miejskiego. No mówiłem już o tym, że jak mamy ulicę, w której rosną drzewa, to mniej się wydaje na klimatyzację latem w budynkach stojących przy tej ulicy, bo drzewa po prostu je schładzają skutecznie. No ale na przykład mamy też tą kwestię retencji wody. No i powiedzmy, co by było, gdybyśmy pozbyli się jakiegoś dużego terenu zielonego, który nie jest parkiem, ale jest to taki no, półdziki obszar. Natychmiast trzeba by zacząć, jeżeli tam coś powstanie, budować kanalizację, no bo gdzieś ta woda, która spada, musi być odprowadzana, prawda? Studzienki kanalizacyjne, całe systemy, kolektory i tak dalej, i tak dalej. A teren zielony, teren, który jest pokryty przepuszczalną powierzchnią, radzi sobie z tym sam, po prostu wchłania wodę, która spada z nieba. I dlatego na przykład na zachodzie mówi się o takim koncepcie jak miasto gąbka, czyli właśnie, żeby pokazać, że to, co mamy w głowie, jak myślimy o mieście, twarde, jakieś nieprzepuszczalne powierzchnie, niekoniecznie jest jedynym możliwym, bo na przykład może być taka idea, że miasto powinno wchłonąć jak najwięcej wody, która spada z nieba, po to, żeby ta woda nie spływała natychmiast do najczęściej wybetonowanej rzeki, a tą wybetonowaną rzeką uciekła nam do morza. A to dlatego, że wody będzie nam spadało coraz mniej, albo będzie nam spadało jej deszcz będzie na przykład padał w jeden dzień, cała miesięczna suma opadów. Żadna kanalizacja tego nie zatrzyma. Musimy sprawić, żeby to nie uciekło. Tak? Dlatego właśnie tereny zielone, drzewa to jest no nie tylko inwestycja, ale też realne oszczędności pod kątem chociażby właśnie retencji wody czy zużycia energii elektrycznej.
Wydaje mi się, że taką grupą, którą chyba najtrudniej przekonać do zielonego miasta, takiego zazielenionego, nowoczesnego w nowy sposób, jest grupa kierowców. Jakie jest pana zdanie?
Wydaje mi się, że to też nie jest tak, że jest jakaś jedna grupa kierowców, która ma jedno zdanie na dany temat, bo to trochę nie jest prawda. Myślę, że dużo osób, które używa samochodów, jeździ nimi nawet na co dzień, lubi też drzewa i chciałoby mieć zieleń. Problem polega na tym, że istnieje po prostu konflikt pomiędzy tymi dwiema potrzebami, czyli przestrzeń miejska nie jest z gumy, nie da się jej zapchać jednocześnie różnymi funkcjami i na tej zasadzie nie da się po prostu stworzyć wszędzie dogodnego dojazdu samochodem i nie wiem, dowolnej liczby miejsc parkingowych i mieć teren zielony. No nie, dlatego że w pewnym momencie będziemy musieli decydować, czy tu ma być miejsce parkingowe, czy tu mają rosnąć drzewa. Jak weźmiemy sobie ulicę i narysujemy na kartce przestrzeń tej ulicy, jakbyśmy chcieli, żeby była urządzona, to w pewnym momencie będziemy musieli podjąć decyzję, czy wyznaczamy miejsca parkingowe, czy na przykład będzie tu aleja drzew. I oczywiście do pewnego stopnia można dojść do kompromisu, ale do pewnego stopnia jest on też niemożliwy, no po prostu. Dlatego myślę, że kluczowe jest nie to, żeby kierowcy przyzwyczaili się do drzew, bo myślę, że to już jest jakoś coś, co już się wydarzyło, tylko żeby ta grupa zrozumiała, że no pewne roszczenia wysuwane przez nich są po prostu niemożliwe do zrealizowania. Dlatego, że inaczej będzie to oznaczało pozbycie się drzew. Po prostu drzewa padną ofiarą na przykład żądań, żeby było jak najwięcej miejsc parkingowych. Nawet postulaty budowy parkingów podziemnych też mogą odbić się negatywnie na terenach zielonych. Mówiłem już o placu Nowy Targ w Wrocławiu. Otóż pod placem Nowy Targ jest parking podziemny i właśnie to sprawia, że nie można posadzić drzew na placu, bo korzenie tych drzew naruszałyby strop tego parkingu podziemnego. Musimy sobie uświadomić, że po prostu to są wybory, których dokonujemy.
Boję się, że znajdzie się mało osób, które będą tam u góry gotowe podjąć ten wybór, żeby jednak postawić sprawę tak, że okej, decydujemy, że to jest ważniejsze, a to jest mniej ważne w tym momencie. Czy pan też ma takie obawy, czy jednak więcej w panu optymizmu?
No myślę, że w Polsce mamy z tym jakiś problem, bo przez pewien czas samochód urósł jako taki symbol statusu społecznego, że po prostu ten samochód po latach PRL-u, kiedy nie było nas stać na samochody, wydawał się czymś więcej niż po prostu przedmiotem użytkowym. i do dzisiaj trochę to przetrwało, więc myślę, że to jest jakiś problem mentalny. No, przypominam sobie taką dyskusję na temat parkingu w Warszawie przy Placu Teatralnym, czyli parkingu przed Operą Narodową. I tam rzeczywiście cały ten plac de facto jest wielkim parkingiem w tej chwili, niestety. No i podczas dyskusji jakiejś tam, jak właśnie ten plac mógłby się zmienić, czy można by go zazielenić, ktoś powiedział, i to była jakaś osoba publiczna, że no ale przecież jak to, ja do Opery będę jechał, no to ja muszę zaparkować pod Operą. Oczywiście można zapytać po pierwsze, dlaczego do Opery trzeba jechać samochodem, czy można pojechać do Opery, nie wiem, metrem i przejść od metra. Teatr Wielki jest położony jakieś 500 metrów od stacji metra. No albo na przykład zadać pytanie, czy nie można zaparkować kilkaset metrów dalej na parkingu prywatnym, który tam jest, i przejść. Jak popatrzymy sobie na to, jak zachowują się politycy krajów europejskich, to oni często dojeżdżają do pracy, premier Holandii dojeżdża do pracy na rowerze i jakoś nie uwłacza to jego statusowi, więc myślę, że to jest tylko kwestia zmian, które muszą zajść w mentalności i tego wykreślenia samochodu z listy przedmiotów prestiżowych po prostu.
Czy któreś z tych kwestii zawartych w książce to rzeczy, które szczególnie podnoszą panu ciśnienie?
Myślę, że taka sprawa, która jest najbardziej dla mnie jakoś bulwersująca, tak myślę, to są te wycinki czy betonowanie miast ze względu na przywrócenie historycznej substancji. Uważam, że to jest wyjątkowy absurd polskiego myślenia i jakaś taka choroba, że tęsknimy za jakimś wyglądem miasta takim, jaki był przed wojną albo w XIX wieku, a tak naprawdę no to nie ma nic wspólnego z dobrą przestrzenią miejską często, jest zwyczajnie archaiczne i o ile oczywiście konieczne jest, nie wiem, zachowanie zabytków, budynków, o tyle uważam, że przestrzenie miejskie, no nie wiem, czy ma sens się wzorować na latach 20. i 30. albo na XIX wieku, no bo po prostu wtedy niekoniecznie jeszcze myślano tak w dojrzały sposób o urbanistyce. Tak naprawdę to ta dziedzina narodziła się na początku XX wieku dopiero. I w mojej książce też Grzegorz Piątek powiedział takie zdanie, że dzisiaj wracamy do myślenia o mieście właśnie sprzed narodzin urbanistyki. I mam wrażenie, że to takie polskie zapatrzenie w przeszłość, w myśleniu o tym, co zrobić z miastem, jaki tutaj jeszcze pomnik dać, a jak zmienić nazwę ulicy, na którego patrona, a może właśnie odtworzyć, jak ten rynek wyglądał 100 lat temu, jest czymś, co jest kompletną jakąś ślepą uliczką, w którą zabrnęliśmy.
Jak już zabrniemy w taką ślepą uliczkę, to trudno naprawić takie miasto?
No niestety, miasto w ogóle jest trudno naprawić i do dzisiaj często się borykamy z decyzjami, które zostały podjęte, nie wiem, w latach 90. albo wcześniej, i niektóre z nich są trudne do odkręcenia. Przykładem takich decyzji trudnych do odkręcenia może być na przykład to, że w pewnym momencie w polskich miastach, w centrach tych miast, przede wszystkim dużych, zaczęły powstawać galerie handlowe. Takie wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Ja mieszkam na Pradze Północ w Warszawie i tutaj mamy połączoną z dworcem galerię handlową, Galerię Wileńską, która w praktyce zamordowała handlowy charakter ulicy Targowej. To znaczy w tej chwili ulica Targowa to jest miejsce, gdzie no naprawdę trudno jest się utrzymać lokalnemu biznesowi, mniejszemu, jakiemukolwiek niesieciowemu. Walczy o przetrwanie, no a z kolei dlatego, że cały ruch wsysany jest do wnętrza tej galerii handlowej. Jak ludzie idą na zakupy, to nie idą już na zakupy na ulicę Targową, tylko idą do galerii, do środka wchodzą. I to nie jest coś, co można w łatwy sposób rozwiązać. Ta galeria tam jest, będzie, bo ma klientów, no ale na przestrzeni miejskiej to się odbija negatywnie. Dlatego warto starać się mieć wpływ na to, jak wygląda nasze miasto i podejmowane decyzje, bo one nie są proste do odkręcenia.
To w jakim momencie teraz jesteśmy, jeśli chodzi właśnie o te betonozę i o złe decyzje, jeśli chodzi o zieleń w mieście? Zaobserwował pan, że jesteśmy w momencie przyspieszenia, czy może to już w jakiś sposób zwalnia, a może jeszcze jakoś inaczej się układa ta tendencja?
No wydaje mi się, że już nie jest aż tak źle, jak było, kiedy zabierałem się za pisanie, czyli w połowie zeszłego roku, 2019, była po prostu taka fala wycinek drzew, że ja sam nie wierzyłem w to, co się dzieje. Po prostu co chwila dostawałem jakieś nowe zdjęcia, że gdzieś tną i że to jest jakiś, no po prostu masakra piłą mechaniczną. Ale nadal nie mogę powiedzieć, żeby problem był nieaktualny, no bo nadal jest tak, że chociaż wielu prezydentów, burmistrzów już się zorientowało, że tego typu decyzje mogą odebrać im głosy, o tyle niestety takie zmiany zachodzą powoli i no, To wymaga konkretnych decyzji podejmowanych na szczeblu samorządu, ale też na szczeblu krajowym, bo po prostu potrzebne są przepisy, które będą lepiej chroniły drzewa. I to nie jest takie proste, żeby przejść od chwilowego zainteresowania jakimś tematem do systemowej, trwałej zmiany. Myślę, że dopiero jesteśmy na początku tego procesu.
Czasem z moimi rozmówcami i rozmówczyniami dochodzimy do wniosku, że jak żaden argument nie zadziała, to trzeba mówić o klimacie, bo te skutki klimatyczne są na tyle poważne i odczuwalne już teraz, że no, tego argumentu nie da się zbagatelizować. No to może poruszmy ten temat klimatu, jak beton się wiąże z klimatem.
Na początku, zanim o tym powiem, to się może nie zgodzę z tym, że nie da się zbagatelizować, bo mam niestety takie wrażenie, że non-stop ten temat jest bagatelizowany. I właśnie myślenie o tym, co będzie za 10 lat albo za 20, no nie przychodzi łatwo wielu osobom, które teraz podejmują ważne decyzje. Jedno, co jest powiedzmy ważne, to że już przeszliśmy etap na szczęście w ogóle negowania w skali problemu kryzysu klimatycznego i negowania tego, że człowiek ma na to wpływ swoimi decyzjami, więc to przynajmniej tyle dobrego. No ale jeżeli chodzi o to, jak przyroda w mieście może nam pomóc w kwestii kryzysu klimatycznego, to oczywiście nie jest tak, że sadząc drzewa gdzie się da, unikniemy jego skutków, bo to tak nie działa. To, co możemy zrobić, zazieleniając nasze miasta naprawdę na dużą skalę, to jest zmniejszyć uciążliwość, jaka będzie się wiązała z nasileniem się objawów kryzysu klimatycznego. Czyli na przykład, jeżeli będziemy mieli, a będzie, tak będzie prawdopodobnie, znacznie wyższe temperatury, większe fale upałów latem i to już nie tylko lipiec, sierpień, ale też w czerwcu czy nawet we wrześniu, no to zazieleniając miasta, czy ulice, czy place, sprawiamy, że po prostu będzie mniej zgonów. Na przykład wśród osób starszych albo osób chorych na choroby układu krążenia, bo po prostu w tej chwili fale upałów właśnie w mieście potrafią zabić ludzi starszych, którzy muszą wyjść i tak na zakupy, często samotnie mieszkających. Po przebywanie sobie trochę dłużej w takiej przestrzeni pozbawionej cienia, czy przejście ulicą, gdzie nie ma drzewa, które by ochładzało trochę, no po prostu jest zabójczy. Więc mówimy tutaj o konsekwencjach już nie tylko jakichś wyimaginowanych, ale takich po prostu, które odbijają się na życiu ludzi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że inną stroną medalu będzie, to jest właśnie to, jak wygląda kwestia opadów deszczu w naszych miastach, bo już teraz coraz częściej mamy okresy długotrwałej suszy, a potem nawalnych deszczy tak zwanych. W tym roku, w 2020, to temat może, o którym nie słyszeliśmy, bo były inne, nawałnice zniszczyły tereny, przestrzenie miejskie w kilkudziesięciu miastach w Polsce, właśnie przez zalanie. I jest oczywiste, że teren miejski, który będzie obsadzony drzewami, który będzie miał jak najwięcej zieleni, po prostu lepiej poradzi sobie z taką nawałnicą. Nie będziemy musieli naprawiać tej betonowej infrastruktury, bo wchłoną nam tą wodę drzewa po prostu. W tym sensie, tak jak powiedziałem, no nie jest tak, że możemy całkowicie uniknąć skutków, tylko sadząc drzewa i chroniąc drzewa, ale na pewno to bardzo w dużym stopniu przyczyni się do tego, że będziemy po prostu bezpieczniejsi.
Dzięki za waszą obecność. Bez tego ten podcast miałby niewiele sensu. Ze mną po tej rozmowie została myśl, że nie chodzi o to, żeby odmawiać komuś prawa do ulepszania miasta i rewitalizacji, ale żeby robić to tak, żeby potem nie trzeba było poprawiać. Bo patrząc na to, że zmiany klimatu postępują, to pewnie poprawianie będzie konieczne, jeśli wszystko zalejemy betonem. Jeżeli chcielibyście się czymś podzielić albo dowiedzieć się więcej o podcaście Ważne, to jego profile znajdziecie na Facebooku i Instagramie. Możecie też wesprzeć Ważny Podcast na portalu Patronite. Będę wam za to bardzo wdzięczna. Życzę wam spokojnego dnia. Do usłyszenia.